kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątego poranku. Temat trochę nie weekendowy, ale sytuacja napięta międzynarodowa. O tym chciałbym porozmawiać w dzisiejszej porannej rozmowie. Prezydent Joe Biden rozmawiał najpierw z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Wczoraj w formacie bukareszteńskiej dziewiątki z przywódcami państw Europy Środkowej, między innymi prezydentem Andrzejem Dudą. Wszystko oczywiście a propos sytuacji na Ukrainie. No i o tej sytuacji, o możliwych scenariuszach będę rozmawiał w tej chwili z doktorem habilitowanym Piotrem Grochmalskim z Akademii Sztuki Wojennej, zarazem szefem Instytutu Studiów Strategicznych tamże. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
To ja też dodam do tego, że oprócz tej takiej wiedzy czysto strategicznej, wojskowej, jest pan także wieloletnim korespondentem wojennym, dziennikarzem, więc ma też troszeczkę takie spojrzenie szersze, a to jest ważne chyba, wydaje mi się, w tej całej sytuacji, bo także niuanse tego, co się mówi, wydaje się, grają tutaj rolę. Władimir Putin, pytany niedawno o to, czy Rosja zaatakuje Ukrainę, takie pytanie wprost padło, odpowiedział, że to pytanie jest prowokacyjne. No to ja mam do pana pytanie, kto tu kogo prowokuje?
Trzeba mieć świadomość, że Federacja Rosyjska realizuje długofalową strategię i w ramach tej strategii, a to jest strategia asymetryczna. Słabe państwo, aby wzmocnić swoją pozycję, musi osłabić przeciwnika. Tych metod osłabiania jest cały szereg. Putin konsekwentnie uruchomił zestaw tego typu instrumentów do oddziaływania na Zachód, na Stany Zjednoczone. Możemy na ten temat szerzej mówić, natomiast ja bym się skupił na analizie, jak wygląda w tej chwili po pierwsze odczytywanie strategii Federacji Rosyjskiej przez Zachód, tym przez Stany Zjednoczone, a po drugie, jakie są cele. Te cele Putin bardzo jasno wyłożył w 2005 roku, mówiąc o tym, że katastrofą geopolityczną dla świata był upadek, czy też rozpad Związku Sowieckiego.
Ja przepraszam, ale muszę panu wejść w słowo, dlatego że naszym słuchaczom należy się wyjaśnienie, że w tym tygodniu minęła 30. rocznica tak zwanego porozumienia białowieskiego, które formalnie kończyło istnienie Związku Radzieckiego jako rzeczywistości geopolitycznej podmiotu prawa międzynarodowego. Tak brzmiała tam ta umowa. Więc to jest bardzo symboliczne, że w tej chwili pan porusza te słowa, a ta rocznica właściwie to już tylko historyczna, bo chyba nikt tego, jeżeli chodzi o Kreml, nie honoruje.
Ale pamiętam. Wydarzenia tego doszło
jako dramat z ich strony.
Pałacyku przy granicy polsko-białoruskiej, czyli mniej więcej w tym regionie, który jest wykorzystywany w ramach strategii hybrydowej przez Federację Rosyjską.
Jak to się zazębia wszystko.
No, Putin tą rocznicę wplótł w cały szereg innych elementów, ale zwróćmy uwagę, że 7 grudnia mija rocznica ataku na Pearl Harbor, japońskiego ataku, który to wydarzenie zapoczątkowało udział Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej. Natomiast 8 grudnia właśnie mamy do czynienia z tym, no, z tym wydarzeniem, gdzie trzy republiki, które zakładały Związek Sowiecki, Białoruś, Ukraina i Rosja, podpisują właśnie w Biskulach tenże dokument i aby było kuriozalnie z punktu widzenia historycznego, to o rozwiązaniu Związku Sowieckiego poinformował Jelcyn, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, i oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował o tym ówczesnego prezydenta Związku Radzieckiego, a więc Gorbaczowa. Więc informacja o rozpadzie Związku Radzieckiego dotarła do ówczesnego prezydenta Związku Sowieckiego, tak, bezpośrednio od kluczowego wroga w okresie zimnej wojny. To tak paradoksalnie, ale w tym wymiarze analitycznym, gdybyśmy się przyglądali obecnej sytuacji, to Putin ma słabe karty. Natomiast tymi słabymi kartami oczywiście uzyskuje spektakularne sukcesy. W związku z tym istnieje taka próba zrozumienia Dlaczego tego typu działania nie są odczytywane jako strategia, długofalowa strategia Federacji Rosyjskiej, bo ten spór trwał i trwa. Jest część analityków, także w tej chwili właśnie z otoczenia obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, które odbiera te wydarzenia jako incydentalne. To znaczy, że Putin pod pewną presją pewnych wydarzeń szuka optymalnych dla siebie rozwiązań, ale jak jest nieco przyparty do muru, to się wycofuje. Nie ma w tym głębszej strategii. Jest to
oprócz tego, żeby usiąść przy stoliku z Joe Bidenem, bo takie głosy też się pojawiły.
Oczywiście. Ja zwracam uwagę na analizę, którą przeprowadził bardzo doświadczony analityk, obecny redaktor naczelny The Daily Telegraph, Ambrose Evans Pritchard, który porównał wręcz tą sytuację do wydarzeń takich kluczowych, osiowych, związanych z prowokacją z 1962 roku, a więc rozmieszczeniem broni strategicznej, rosyjskiej broni strategicznej na Kubie. Co spowodowało, że Stany Zjednoczone stanęły przed bezpośrednim zagrożeniem uderzenia atomowego w tej najbliższej odległości ze strony Kuby. I wtedy ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Kennedy poszedł z Chruszczowem na taką twardą konfrontację, zakończoną ostatecznym zwycięstwem Stanów Zjednoczonych. Analitycy różnie określają ten punkt węzłowy. Ale
jak się to ma do dzisiejszego dnia, do tej obecnej sytuacji?
No właśnie ów analityk Evans Pritchard porównuje to wydarzenie nawet jeszcze do wcześniejszego, mianowicie do układu monarchijskiego. Dlaczego? Dlatego, że paradoksalnie na przykład państwa, z którymi w tej chwili Biden pewne kwestie ustala, czyli ustalił przed, a później po rozmowach przekazał pierwszą informację, a więc Francja, Włochy, Niemcy i Wielka Brytania to są dokładnie te państwa, które uczestniczyły.
I nie ma tam Polski, to prawda, w tym gronie.
Tak
podobnie nie było w Monachium.
No i jeśli sięgniemy do źródeł, no jeśli sięgniemy chociażby do pamiętnika Goebbelsa i przypomnimy sobie, jak przebiegała cała ta sytuacja z perspektywy najbliższego otoczenia Hitlera, no to w którymś tam momencie wręcz w pamiętnikach pada takie stwierdzenie, poważne ostrzeżenie zostało wysłane i nie idziemy, już wszystko jest na oszczu noża, kompromis nie jest możliwy. No i to jest 13 września 1938 roku wystąpienie podczas zjazdu partii Hitlera, głośne wystąpienie, gdzie on właśnie atakuje Czechosłowację, mówi, że Niemcy sudeccy są napadani, są prześladowani. W konsekwencji, dosłownie w konsekwencji tego wydarzenia już 15 września pojawia się telefon. Telefon od Chamberlaina, który namawia na rozmowę. No i 16.
No tak, ale my też mamy, ale panie dyrektorze, ale to co, możemy w takim razie zamiast Niemców sudeckich stawić ludność rosyjskojęzyczną i będzie się wszystko zgadzało, czy jednak historia potoczy się zupełnie inaczej i ta obecna sytuacja jednak nie jest w stanie wyeskalować do tego punktu końcowego, jakim jest, jak domyślam się, wojna, no bo tak się skończył traktat monachijski.
Historia jest dynamiczna i też nie można tworzyć takich czystych kalek. Natomiast to, że wybitny znawca, człowiek, który siedział przez lata w Waszyngtonie, który zna doskonale realia europejskie, dokonuje tego typu analizy, bo on jeszcze używa takiego określenia, mianowicie, że sytuacja strategiczna, globalna sytuacja strategiczna jest zdaniem jego tak dramatyczna z punktu widzenia Zachodu, jakiej on nie pamięta w swoim życiu. Bo na to nakłada się historia z Iranem. W tej chwili wiele mediów, także brytyjskich, mówi, że być może będzie nieunikniony atak na infrastrukturę tworzącą, tak, jeśli chodzi o ewentualną możliwość zbudowania broni atomowej przez Iran. Iran wydał koszmarne pieniądze na ten projekt. Od momentu, kiedy rozpoczął badania, od momentu, kiedy otrzymał pewne
informacje. No tak, ale pan mówi, że Putin jest mimo wszystko słaby. W sensie jakby Federacja Rosyjska jest państwem słabszym niż pręży się i pokazuje światu. Chociaż zmusza wielkich tego świata do rozmów.
Dodam do tej diagnozy sytuacji jeszcze ten czynnik związany z Tajwanem, czyli to, co naprawdę spędza sens w powiek, a więc możliwość połączenia tych dwóch akcji, a ta koordynacja w jakimś tam stopniu istnieje, a więc nacisk rosnący Chin na Tajwan.
A agresja Chin na Tajwan jest możliwa, pańskim zdaniem, taka formalna?
No, istnieje ścisły związek tych wydarzeń. To z wielu powodów. No, istnieje coś na kształt daleko idącej współpracy. No, jeśli ostatnio wojska rosyjskie podczas Zapad 2021, część tych wojsk uczestniczyła w manewrach w Chinach, co więcej z wykorzystaniem chińskiego sprzętu, to po raz pierwszy taką sytuację mieliśmy w całej historii relacji chińsko-rosyjskich. Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w otoczeniu Bidena pojawiła się taka koncepcja, aby za wszelką cenę dogadywać się z Rosjanami, odciągając Rosję od Chin, bo to zwiększyłoby możliwość strategicznego oddziaływania Stanów Zjednoczonych na Chiny, dlatego że Chiny musiałyby uznać, że ich granica jest potencjalnie zagrożona, ta granica wewnętrzna, rosyjsko-ukraińska. To pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z grą globalną, która jest takim punktem zwrotnym.
Bardzo nieciekawy scenariusz pan nam tutaj rysuje.
No, taka jest obiektywna analiza. Te wydarzenia są ze sobą powiązane. I teraz jeśli mamy taką sytuację, że Stany Zjednoczone mają do wyboru albo lekko nacisnąć, albo się wycofać, no to znów historycznie patrząc na pewne takie kalki, jest znana rozmowa Artura Bisleina, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, ten pierwszy ambasador po zakończeniu II wojny światowej, kiedy on rozmawia z Rooseveltem i mówi Rooseveltowi w ten sposób: jeśli my w tej chwili nie naciśniemy, to już nigdy nie naciśniemy, a skutki geopolityczne będą koszmarne, bo tu się decyduje na dziesięciolecia.
No i nie nacisnęli. No i nie nacisnęli. No,
Rooseveltowi wtedy powiedział, że ufa Stalinowi. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że bukareszteńska dziewiątka mówi, daje sygnał, że nie zgadza się na to, aby Biden rozmawiał w wąskiej grupie państw natowskich.
No tak, ale Biden odpowiada: nic o was bez was. Takie zdanie podobno padło z jego ust, o czym mówi przedstawicielka Litwy, doradczyni prezydenta Litwy.
No ale jednocześnie idą takie sygnały, że tuż po rozmowach jest przyjęty budżet. Ten budżet jest budżetem, który w zasadzie spełnia pewne oczekiwania Putina. Dlaczego? Dlatego, że Putin dostał zabawkę od Niemców. Nord Stream 1 sfinansował mu zwiększone zagrożenie, to znaczy zwiększone inwestycje w arsenał militarny zachodniego okręgu wojskowego, między innymi reaktywację pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, a więc dzisiaj najsilniejszego związku taktyczno-operacyjnego Federacji Rosyjskiej, a więc tej pięści, która jest nakierowana między innymi na Polskę. Także zwiększył zaangażowanie militarne i budowę formacji zbrojnych na południowy okręg wojskowy, który jest właśnie na kierunku ukraińskim. Generalnie ta filozofia, czyli finansowanie z pieniędzy europejskich za pomocą Nord Stream 1, a także Nord Stream 2, potencjału militarnego Rosji, no to jest w istocie zaciąganie liny na
pętli. No
naszej...
Tak. Panie dyrektorze, nasz czas dobiega końca. Jednym zdaniem dosłownie. Ja tylko wierzę w to, że mimo wszystko Putin dochodzi do wniosku, że o wiele lepiej i korzystniej jest dla niego wywierać presję polityczną czy ekonomiczną, czyli oczywiście bronią gazową między innymi, czy tymi tą eskalacją na poziomie rokowań, niż presją militarną. I możemy liczyć na to, że to zwycięży, no bo to jednak też są ludzie, którzy kalkulują tam na Kremlu.
No na razie dostaje to, co chciał, z minimalnym zaangażowaniem środków, więc z punktu widzenia Putina tego typu scenariusz jest optymalny, a więc osamotnienie Ukrainy i zrealizowanie wariantu gruzińskiego.
Aby do tego
Putin
nie doszło.
O tym mówił.
Doktor habilitowany Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Studiów Strategicznych, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Mimo wszystko życzę Państwu spokojnych świąt, spokojnych czasów, bo to chyba będzie w tym roku bardzo ważny prezent pod choinkę.
Kluczowy temat.